Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik. Kolejna Strefa Młodych przed nami. Dziś moimi Państwa gośćmi są organizatorzy Tygodnia Patriotycznego, czyli 13. Drużyna Świebodzińska, harcerzy Sten ze Świebodzina. Świebodzińska to ze Świebodzina, dobrze powiedziałem. A są dziś z nami Marek Wojdan, harcmistrz tejże drużyny. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Paweł Salej, drużynowy.
Dobry wieczór Państwu.
Wiktor Wójtowicz, przyboczny.
Dobry wieczór.
Oskar Koszuta, zastępowy.
Dobry wieczór.
I Wojciech Wojdan, uczestnik rekonstrukcji. Witaj Wojciechu. Dobry wieczór. Dzień dobry, witajcie wszyscy. No właśnie, duża, ciekawa, mądra, dobra, nie wiem jak jeszcze określić inicjatywę. Widzę, że też humory wam napisują. To znaczy, że udana, krótko tak, mówiąc. Udana rekonstrukcja, przepraszam, inscenizacja, tak to mogę nazwać?
Dokładnie tak, inscenizacja, myślę, że to jest właściwe słowo.
Tydzień patriotyczny w Świebodzinie to nie tylko inscenizacja i gdybyśmy może trochę więcej o tym powiedzieli, panowie, widzę, już dobre humory zostają z nami i fajnie, bo to pokazuje nam trochę, że ta audycja jest żywa, dynamiczna i przede wszystkim młoda i radosna, chociaż temat w ogóle wcale chyba do takich nie należał. Jak tak patrzę na wasz tegoroczny pomysł, to inscenizacja z czasów mrocznych, szarych i tak też chyba było w ten dzień. Trochę taki smutny dzień chcieliście przeobrazić w to, aby przypomnieć o czasach słusznie minionych, jakie nazywają niektórzy. Co było tegorocznym przewodnim motywem Tygodnia Patriotycznego? Marek Wojda.
Dokładnie. Cała idea Tygodnia Patriotycznego, szczególnie tych inscenizacji, to jest to, że wyszukujemy bohaterów w naszym mieście. Znajdujemy ich i opracowujemy o nich historię, a potem przedstawiamy społeczeństwu właśnie w postaci takiej inscenizacji, jako taką żywą lekcję historii. W tym roku to był pan porucznik Kazimierz Świrski. Bardzo tragiczna postać, z uwagi na to, że on jakby całe swoje życie poświęcił dla ojczyzny. I ten taki, jeden z tych etapów jego życia to jest to, że został oficerem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, mając tą taką patriotyczną, rodową przeszłość. Nie mógł stać się po prostu ubekiem, a jakby powiedzmy grał dla właściwej drużyny. Jako oficer Urzędu Bezpieczeństwa stworzył własną siatkę i własną organizację, która się nazywała Podziemną Armią Krajową. Zrzeszała ludzi, którzy...
Czyli on wszedł w taką jaskinię lwa trochę w tym czasie.
Dokładnie, dokładnie tak. Tym bardziej, że on sobie zdawał sprawę z tego, że może to grozić dla niego tylko i wyłącznie śmiercią. Konsekwencje
gdyby
dla niego były
się
świadome.
To wydało. Dokładnie gdyby się tak. Wydało, że on tworzy konspirację w, jak to się mówi...
W strukturach Urzędu Bezpieczeństwa, zresztą jako oficer, podporucznik, więc...
No, ta zemsta by była po prostu...
I była. I zemsta była. W każdym razie jakby jedną z głównych takich motorów pracy jego to była informacja dla ludzi, którzy mają być aresztowani. Informował poprzez swoją siatkę osoby o...
Ostrzegał ich.
Dokładnie tak. W trakcie rewizji, przeszukań, które dokonywał w ramach właśnie tej swojej pracy, chował, ukrywał obciążające rzeczy. Najgorszym, jak on mi opowiadał, i to często, i to zawsze widziałem w jego oczach łzy, to była historia, w której osoby przesłuchiwane były niesamowicie torturowane. On w tym jakby uczestniczył stojąc z boku, a czasami mówił: chłopaki, dobra, idźcie na kawę, idźcie na papierosa, ja tutaj go trochę rozpracuję. To był moment dla takiego więźnia, takiej chwili oddechu. Natomiast bardzo mocno w tym momencie ryzykował, bo on szepnął
temu skazanemu.
Krzycz. A on walił w stół, walił gdzieś w podłogę. No, robił wszystko, żeby nikogo nie skrzywdzić. Często też smarował się krwią tych ludzi, którzy byli wcześniej pobici, żeby było widać, że on też ich w jakiś tam sposób badał, bo tak to nazywano wtedy. No, te osoby pewnie zawdzięczają mu w dużej mierze życie, niektórzy, szczególnie właśnie ci, których ostrzegał.
Że nie zostali po prostu zamęczeni na śmierć, gdy on im oddawał ten oddech. Ciekawa historia, ja chyba pierwszy raz w życiu coś takiego słyszę, że coś takiego miało miejsce i to tu właśnie na
tutaj
naszej
na naszych terenach, tak, bo w sumie mało mamy, właściwie nie mamy takich bohaterów na naszych ziemiach.
No właśnie,
ziemiach.
To jest trudno znaleźć, zwłaszcza, że tu było bardzo też to mocno, może nie tyle kamuflowane, co bardzo natężone to działanie, działanie propagandy, chowania. Dokładnie to widać tak. Chociażby po ilości rozruchów, a właściwie braku tych rozruchów w różnych momentach walki o wolność w czasach komunizmu.
Zaraz powiem o samym Urzędzie Bezpieczeństwa w Świebodzinie, który był jednym z najbardziej krwawych na terenie tej części lubuskiego, bo wtedy to była Wielkopolska, dopiero potem Zielonogórskie. Natomiast jedną z następnych działań jego to było zbieranie dokumentów. Dokumentów, które świadczyły o zbrodniach popełnionych na narodzie polskim przez UBC, przez NKWD. On wykradał te dokumenty, chował u siebie. Chciał ich zebrać jak najwięcej i przesłać na zachód, żeby świat zobaczył, że Polska tak naprawdę nie jest wolnym krajem, że nas sprzedano Sowietom za marne grosze, a ten naród w tym momencie cierpi niewyobrażalną tragedię. Liczył, że może mu się to uda. Zwerbował do swojej pracy sekretarkę Urzędu Bezpieczeństwa, którą notabene pokazaliśmy w inscenizacji, jedna z naszych instruktorek grała. Ale niestety ta kobieta zdradziła szefowi Urzędu Bezpieczeństwa, którym był wtedy pan Pluta, jeden z takich dosyć większych katów Urzędu Bezpieczeństwa w Świebodzinie. Kazimierz Świrski został wezwany do Poznania, do swojego szefa. Uznał, że najprawdopodobniej chyba już go rozpracowano. W domu zakopał skrzętnie zbieraną broń, ponieważ on również planował przygotować atak na Urząd Bezpieczeństwa w Świebodzinie w celu uwolnienia więźniów. Liczył, że na świecie wydarzy się coś, co pęknie, tak jak zresztą większość niezłomnych liczyli na to, że wybuchnie jakaś wojna między Wschodem a Zachodem i wtedy jest szansa na oswobodzenie Rzeczpospolitej z tej tyranii sowieckiej. Tym samym właśnie kierował się pan Świrski i liczył, że ta broń pomoże mu w tym działaniu i ten oddział zresztą formalnie jest nazwany zbrojnym. Więc chowa tą broń, chowa te dokumenty wykradzione z Urzędu Bezpieczeństwa, jedzie do Poznania, wchodzi do szefa urzędu, tam dopadają go żołnierze KBW, zrywają z niego dystynkcję i wrzucają na kilka tygodni do celi więziennej. I to była pierwsza tortura, jaką na nim zastosowano, pod tytułem niewiedza. On siedział w tej celi i nie wiedział tak naprawdę, co się dookoła niego dzieje. Podrzucano mu tylko jedzenie i właściwie jedzenie, chleb i wodę. I to było wszystko. Ale opowiadał o jednym takim tragicznym zdarzeniu. Dla niego to było podwójnie tragiczne z uwagi na to, że 24 grudnia zwykle spędzał z rodziną. On bardzo kochał swoją rodzinę, bardzo kochał swoją żonę, która również była oficerem Wojska Polskiego. Bardzo kochał swoją córkę Halinkę. Nie mógł znieść tego, że nie ma jego na Wigilii i zaśpiewał sobie Lulajże Jezuniu. I w tym momencie do celi jakby czekali na to. Wpadł szef urzędu razem ze swoimi siepaczami. W tym momencie mówi, film mu się urwał, bo został tak potwornie zbity, że odzyskał świadomość w karcerze, który był rozebrany do naga w zimnym pomieszczeniu. Dopiero wtedy ta świadomość mu wróciła.
Czekali na jakiś taki pretekst do tego,
pewnie
żeby...
Tak. Pewnie tak było.
Zaplanowali sobie to, ale po prostu musieli jakoś...
Dokładnie.
Jakiś motyw musiał być do tego.
Badania trwały przez... Badania, śledztwo trwało przez jakiś czas. No wiadomo, że nie było ono delikatne, bo powiedzieli, że ty jesteś nasz i my tu z tobą zrobimy, co chcemy. I faktycznie robili z nim, co chcieli. Oni go potwornie styrali, potwornie go bili, cierpiał niesamowite katusze. I jak opowiadał, pamięta sytuację, w której prowadzono go na rozprawę sądową. Zobaczył swoją żonę, serce mu pękło, jak ją potraktowano jak zbrodniarza, po prostu odepchnięto ją taką, jak takiego śmiecia potraktowali tą kobietę, która po prostu pragnęła zobaczyć swojego męża. No to jest raczej oczywiste, jeszcze bardziej go to zabolało. A ze sprawy pamięta tylko jedno, podwójną karę śmierci. To jest jedno, co był w stanie zapamiętać. Był tak zbity i zmęczony, że nie pamiętał w ogóle rozprawy, tylko ten wstrząs, kara śmierci
I
była
to jest ciekawe też, że rozmawiamy o tym człowieku, który te informacje przekazał z autopsji sam
dokładnie.
od siebie, czyli mamy wiedzę o tym, że on uniknął tej
tak,
podwójnej
dokładnie.
kary
on
śmierci.
Uniknął i zaraz powiem, jak to się stało, że on uniknął. Natomiast oczekiwanie na wyrok w celi śmierci, bo trafił do tej celi śmierci, zanim wyrok mu został zamieniony. No to
nawet
była...
gdyby jakimś cudem amnestia go objęła, to i tak miał drugą karę.
I tak miał drugą. To i tak była strasznie ta sytuacja traumatyczna, jak on mi opowiadał. Nigdy sobie tego nie potrafiłem wyobrazić. Myślę, że chyba żaden z nas, ani państwo w domach dziś, ani my tutaj, nie jesteśmy w stanie wyobrazić, co oznacza siedzenie w celi śmierci i czekanie na wyrok, który może przyjść lada moment, a z drugiej strony marzenie o swojej rodzinie. On powiedział, że przy życiu trzymała go właśnie żona i córka i różaniec. To były trzy rzeczy, które go trzymały przy życiu. Modlitwa bardzo taka żarliwa. I być może ta modlitwa też w jakimś stopniu mu pomogła i Bóg go wysłuchał. Natomiast była jedna sytuacja taka, która... Adwokat pana Kazimierza zasugerował, żeby dziecko, żeby córka Halinka napisała list do Michała Marszałka Rola Rzymierskiego z prośbą o ułaskawienie. Dlaczego akurat do tej osoby? Otóż dlatego, że Kazimierz Świrski był w drugiej armii Wojska Polskiego i tam otrzymał od Roli Rzymierskiego pochwałę, dyplom pochwalny. Być może ten dyplom pochwalny będzie jakimś takim sygnałem, który może skłoni tego człowieka do tego, żeby mu zmienić ten wyrok chociażby na dożywocie. I córka napisała coś takiego, że kochany panie marszałku, bardzo proszę uwolnić mojego tatusia. Jak pan to zrobi, będę bardzo pana kochała. I faktycznie po jakimś czasie została wniesiona apelacja i ten wyrok został zamieniony na dożywocie. I też Kazimierz opowiadał o tym, że on czekając w tej celi na wyroki, na swój wyrok, na swoją kolej, czy wejdzie strażnik i padnie słowo na literę K, i wtedy to będzie najprawdopodobniej ten moment. Widział, jak koledzy wychodzą, już nie wracają. Widział, jak koledzy mówią, co niektórzy, niech żyje Polska. Różnie reagowali ludzie. W obliczu śmierci każdy reaguje inaczej, ale sporo właśnie tych bohaterów zachowywało się honorowo. I on też myślał, że on krzyknie, niech żyje Polska. Tak sobie wymarzył, że to będą jego ostatnie słowa. Dzień zaczynał się myślą o tym, czy to będzie dzisiaj. Po tym, jak wszedł strażnik i wywołał daną osobę i tylko tą osobę wyprowadzono, zaczynało się w celi śmierci normalne życie. To może dla nas jest dzisiaj niewyobrażalne, oni zaczęli normalnie żyć. Rozmawiali, opowiadali sobie różnego rodzaju historie, aż tak do wieczora, zasypiając, zastanawiając się, czy co ranek przyniesie.
Kto następny?
I potem tak cóż. I znalazła się sytuacja, w której go wezwano. To nie było wezwanie na wykonanie wyroku. Przyjechała jego żona. Został wezwany na widzenie i ona właśnie mu oświadczyła, że Kazie, twój wyrok jest zamieniony na dożywocie. I to...
Jak długo siedział w więzieniu? Czy to zdążył wyjść jeszcze przed...
W 1947 roku został aresztowany, wyszedł na skraju życia i śmierci w 50 chyba bodajże 5 roku, ale on już wyszedł jako taki wrak człowieka. Nie miał siły jeść, chodzić, był po ciężkiej operacji. Zresztą przed tą operacją podszedł do niego kolega, współwięzień w tym szpitalu więziennym w Gdańsku i mówi do niego: Kaziu, czy ty widzisz, że tu co czwarty w tym szpitalu umiera po operacji? I mimo takich drobnych zabiegów, że oni tu nas sukcesywnie mordują. Każdego z nas mordują. To, że mamy wyroki pozamieniane, albo mamy co niektórzy wyjść, szczególnie ci, co mają wyjść, to umierają. No, ale Kazio nie zrobił psikusa. Faktycznie już był na progu śmierci. Go zwolnili, myśląc, że już po nim. A on odbudował się dzięki rodzinie, dzięki żonie, dzięki córce, która opowiadała sytuację o ojcu. Na przykład jak była u niego w więzieniu, w Sztumie, to Kaziu pamięta to, jak tata szedł, stukot w więziennym korytarzu hotdogów, ławeczka i uśmiechnięty ojciec, który mimo tej tragedii, tej takiej traumy, uśmiechał się do niej, nie dając poznać, że przeżywa najtrudniejsze chwile w swoim życiu. A najbardziej niesamowite mówiła to, że coś jej dał do ręki. Ona tak mocno trzymała, dopiero w pociągu zobaczyłem, że to były takie dwa pierścioneczki zrobione z żyłki i z takim oczkiem, mało tego, pasowały na palce mamy i jej. Niesamowity talizman. Pani Halinka nas słucha dzisiaj, więc
pozdrawiamy.
Bardzo serdecznie, bo to taki nasz dobry duch całej tej naszej imprezy. Więc generalnie to było dla niej coś niesamowitego, co zostało do końca życia, tak naprawdę.
I ten rys historyczny posłuży nam do opowiedzenia o całym tygodniu patriotycznym, ale bardzo ciekawa historia. Zanim to zrobimy sobie chwilę przerwy. Państwa potrzymamy trochę w niepewności i o tym, co działo się w Świebodzinie w tym czasie, o tej historii, która została przeniesiona właśnie w ramy dzisiejsze i o tym, że są jeszcze miejsca, które pamiętają tamte dni, usłyszycie Państwo w kolejnej części naszego programu.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Dziś o tygodniu patriotycznym odpowiada 13. Świebodzińska Drużyna Harcerzy Sten i prowadzenie do tego tygodnia patriotycznego mieliśmy przed przerwą. Rozmawialiśmy sobie o ważnej postaci, którą i postaciach, które ta drużyna, harcerze, ale nie tylko, wydobywają w ciągu tygodnia patriotycznego. Powiedzmy trochę o tych osobach, które tworzą tydzień patriotyczny, zanim opowiemy o samej inicjatywie. Kto jest zaangażowany w takie przygotowania, bo tych wydarzeń w ciągu tygodnia, jak sama nazwa chyba wskazuje, nie jest tylko jedno, inscenizacja. Kto by chciał powiedzieć więcej?
No może ja tak pokrótce zaraz przekażę głos chłopakom. Na pewno harcerki ZHR-u w Świebodzinie, to jest pomysł, który wyrósł z ZHR-u. Na pewno różne podmioty, między innymi szkoły, w tym roku Powiatowy Zespół Szkół, Akademia oraz pan Krzysztof Kowerko, konkurs historyczny, liceum ogólnokształcące, tam była też konferencja. Hotel Sen w Świebodzinie, który przygotował i pomógł nam przygotować wystawę o poruczniku Świrskim i rotmistrzu Pileckim razem ze Stowarzyszeniem Matecznik z Zielonej Góry. 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana z Międzyrzecza, klub 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza. Tych podmiotów jest naprawdę bardzo dużo.
Gmina Świebodzin zorganizowaliście.
Gmina Świebodzin, która w tym roku nam współfinansowała w dużym stopniu całą tą imprezę. Tak jak powiedziałem ostatnio, że do pana burmistrza wchodziliśmy nawet oknem, ale wcale się nie bronił.
Aha.
Natomiast jakby głównym dantorem tego to było zadanie publiczne Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z Warszawy. W znacznym stopniu przyczynił się do tego, że ta impreza w ogóle powstała. Ale myślę, że z perspektywy harcerzy i młodych ludzi to może chłopaki powiedzą dokładnie, jak to wyglądało.
No właśnie. I pewnie przyporządkujemy trochę tych organizatorów też do każdego z dnia. To faktycznie jest tydzień? To jest 7 dni? Czy jak to w ogóle wygląda? Czy to taka symboliczna nazwa, tydzień patriotyczny? Jak przeżywacie ten czas w Świebodzinie? I dlaczego tydzień akurat? Bo Święto Niepodległości jest jednego dnia, dziś 11 listopada. A wy dłużej.
Tak, więc zaczęliśmy w czwartek, 7 listopada.
We wtorek,
przepraszam. Wystąpieniem w liceum ogólnokształcącym w Świebodzinie, konferencją o poruczniku Kazimierzu Świrskim, na którym została przybliżona ta jakże wartościowa postać dla naszego miasta. Zostały tam również przeczytane jego pamiętniki, wspomnienia. Następnie w czwartek Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie zorganizował Akademię Patriotyczną, na której uczniowie oraz już absolwenci tej szkoły zaprezentowali występy wokalno-artystyczne. Również cała młodzież świebodzińska mogła być widzami tego pięknego przedstawienia. Po przedstawieniu Muzeum Świebodzińskie zorganizowało wystawę Szable i pałasze, na której również nie brakowało chętnych do odwiedzania. Kolejnego dnia naszego tygodnia patriotycznego, w ogóle dlaczego tydzień? My świętujemy naszą niepodległość cały rok, ale no wiadomo, że w ciągu roku nie możemy nadwyrężać budżetu wszystkich naszych jakby sponsorów, czy też zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.
Nie wydolilibyśmy czasu.
Dokładnie. Dlatego skracamy to do tygodnia. Jest to takie dla nas zawsze wielkie wow, że w końcu będzie tydzień patriotyczny, w końcu będziemy mogli naprawdę przeżywać coś wspaniałego. No i chcielibyśmy też zachęcić wszystkich do świętowania przede wszystkim w sposób radosny naszej niepodległości. Taka była też idea naszego pierwszego tygodnia patriotycznego, żeby nie było to oczywiście jak ważne smutne wspomnienia, jakieś kartki z kalendarza, czy tylko suche składanie wiązanek pod pomnikiem. Chcieliśmy, żeby w Świebodzinie patrioci z hukiem świętowali swoją niepodległość.
I tak chyba było, jak sobie przeglądam zdjęcia z tegorocznego tygodnia, a właściwie już z inscenizacji, bo może o niej trochę więcej, bo widać na niej ten ogrom przygotowań, który za wami. A może właściwie nie widać, to wiadomo, że to jest góra lodowa, tak? Szczyt widzimy wtedy, gdy oglądamy was, a tu z poświęceniem, strugi deszczu, charakteryzacja pełna, makijaże, stroje z tamtych czasów, czyli bardzo taka z jednej strony widowiskowa, z drugiej strony bardzo taka przybliżająca tamten czas inscenizacja. Ja was zapytam o właśnie o te przygotowania, o to, jak to zrobić, żeby z jednej strony to wszystko spiąć razem, scenariusz, a z drugiej strony tak dużo ludzi, bo faktycznie z tego co widać, bardzo dużo ludzi zaangażowanych w to, przeżywających ten czas. Jak organizujecie cały tydzień?
Przede wszystkim cały tydzień patriotyczny skupia taką rzeszę ludzi ideowych, takich, które mają jakiś pomysł na życie i to po prostu wcielają. I to też skutkuje tym, że no, zazwyczaj te inscenizacje wychodzą bardzo fajnie dla oka, dla widzów. No i też, jak można było zauważyć na zdjęciach w strugach deszczu, tam wielkie poświęcenie, co niektórzy.
Z całej Polski teraz przyjeżdżają ludzie.
Z całej Polski, żeby to zobaczyć. A nie, czego
żeby
dotyczyła?
To przygotować.
Żeby to przygotować najpierw. A z czego dotyczyła tegoroczna inscenizacja? Bo nie wiem, czy to wybrzmiało już w naszym programie. O czym była tegoroczna inscenizacja? Tak jest.
No, pokrótce przedstawiła historię porucznika Kazimierza Świrskiego. No, troszeczkę zmieniłam na potrzeby inscenizacji, ale budynek liceum ogólnokształcącego w Świebodzinie pełnił rolę Urzędu Bezpieczeństwa, na który właśnie pan Świrski miał przeprowadzić właśnie wraz ze swoimi tam oddziałami no, szturm w celu odbicia więźniów.
Czyli tak jak gdyby te plany, które sobie wymyślił, zaplanował, miały realnie miejsce. Chcieliście to oddać.
Tak, myśmy zrealizowali te plany za niego. Natomiast przedstawiliśmy to w takiej formie, co by się wydarzyło, gdyby on to przygotował i on ten atak urzeczywistnił tak naprawdę bez jakiegoś tam zrywu ogólnoświatowego, że pewnie by się skończyło tak jak tutaj tragedią i tak by pewnie było, bo dookoła naszego miasta stacjonowało wiele formacji wojskowych, między innymi NKWD.
I nie polskich też.
Tak, wydajemy. Dokładnie tak. I to w dużym stopniu pokazaliśmy, tym bardziej, że no, sporo żołnierzy 17 brygady, którzy grali, 30 żołnierzy grało w naszej inscenizacji. Oni się głównie przebrali byli tymi gorszymi, czyli mundury KBW, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli takie zbrojne ramię Urzędu Bezpieczeństwa. Oraz NKWD. I tam dowodził oficer NKWD całą tą operacją. A do wykorzystania mieliśmy trzy pojazdy historyczne. To był ciężarowy Dodge amerykański na usługach armii sowieckiej, Willys na usługach Armii Sowieckiej oraz Gaz Czapajew.
Kojarzony chyba przez nas.
Tak. On był właśnie z taką tabliczką Milicja Obywatelska.
Tak, ale dopiero przyjechał do nas z Warszawy.
Tak, z Warszawy, który grał w wielu filmach, w wielu produkcjach między innymi.
Nie na lawecie.
Nie. On przyjechał na kołach. Także zaraz potem do filmu szedł. W dniu następnym brał udział w następnym filmie, więc ten samochód jest bardzo mocno rozchwytywany. Jak i kierowca tego samochodu gra w wielu filmach. Bardzo mocno nam pomógł takimi dobrymi radami przed samą inscenizacją, jak to ma wszystko dobrze wyglądać.
Teraz wasze role w tym wszystkim. Kogo graliście, kim byliście w tej czy w poprzednich inscenizacjach, bo to nie jedyna chyba, w której braliście udział. Opowiecie trochę nam o tym?
Mrówa, opowiedz o sobie, bo ty grałeś główną rolę w jednej z inscenizacji.
Proszę bardzo, Oskar, twoja rola, ale nie w tej, w poprzedniej. Grałeś udział w inscenizacji Powstania Warszawskiego, z tego co słyszałem.
Tak, w 2017 roku w inscenizacji grałem...
Młodego człowieka, który szedł z granatem, tak?
Tak, poświęcił się. To Wojtek Zalewski, miał 10 lat.
Ty chyba też wtedy.
Nie, miałem 12.
Czyli w zbliżonym wieku do niego. Czyli no, mogłeś się poczuć tak jak on, idąc z granatem na wóz opancerzony, tak? Na tym to polegało? Twoja rola?
No tak.
Mhm. I co się dzieje potem?
Potem umieram.
W jaki sposób twoja rola... Giniesz w jaki sposób? Jeśli możemy to tak tam przybliżyć, nazwać.
Zostałem zastrzelony.
A misję spełniłeś?
No w pewnym sensie tak.
W pewnym sensie niszczysz ten wóz opancerzony.
Tak.
A i dalej co się dzieje? Leżysz?
Leżę.
Przenoszą cię, nie?
Później mnie przenoszą.
Mhm. Czyli po prostu zabierają, tak? Z pola? Czy to wygląda w jakiś określony sposób?
Podnieśli mnie i nieśli mnie na rękach.
Tak, pani Ada Krzymińska śpiewała piosenkę Natalii Sikorze, Orzeł Biały, a teoretycznie troszeczkę zmieniliśmy tą historię śmierci Wojtka Zalewskiego do potrzeb tej inscenizacji i tam miało wyglądać tak, że matka tego chłopca i ojciec powstaniec szukają swojego syna i znajdują go pośród zgliszcz barykady. Biorą go, Ada jako matka śpiewa właśnie ten utwór Orzeł Biały, a ojciec wraz z dowódcą, który dowodził wtedy barykadą, akurat ja go grałem, przynosimy go w miejsce pod biało-czerwoną flagę, tam gdzie spoczywali inni bohaterowie.
A panowie, wy, Paweł, Wiktor, mieliście jakieś role, czy organizacyjne, czy to już role takie typowo w inscenizacji?
Ja mam to szczęście, że co roku gram tą białą postać. Nigdy nie byłem czarnym charakterem i myślę, że nie będę. Zawsze staram się oddać tej postaci, zagłębiać się w jej historię. W pierwszej inscenizacji niestety nie mogłem brać udziału. Była ona pod ratuszem, było to zupełnie coś nowego w Świebodzinie. Wtedy, z tego co pamiętam, też było to Powstanie Warszawskie.
To był krótki epizod.
To był krótki epizod, dokładnie. Następnie wcielałem się w rolę porucznika bezimiennego w tym wypadku kampanii wrześniowej. W Powstaniu Warszawskim również brałem udział jako późniejszy ksiądz Marian Sedlaczek. Syn patrona naszej drużyny, więc była to dla mnie ogromna duma. W tamtym roku zajmowałem się służbą. Moim zadaniem było łączenie między akustykami a całą praktycznie akcją inscenizacji, żeby wszyscy aktorzy wiedzieli, w którym momencie mają wejść. Taki może trochę mała rola reżyserska, chociaż głównie tutaj scenariusz i przygotowania przygotowuje właśnie Marek Wojdan, nasz harcmistrz. No a w tym roku grałem zbuntowanego dezertera Armii Ludowego Wojska Polskiego, który został wcielony do oddziału porucznika Świrskiego. No i razem z chłopakami, moimi towarzyszami broni, odbijaliśmy więźniów i No niestety zginąłem dość wcześnie przez rozstrzelanie, bo NKWDziści mieli to już po prostu wyćwiczone do perfekcji. Strzelanie bez osądów do polskich patriotów.
To Paweł, a Wiktor? Twoje role?
Ja miałem to szczęście, że we wszystkich inscenizacjach, w których brałem udział, też grałem postacie pozytywne. Pierwsze dwie inscenizacje, które były organizowane w Świebodzinie, mnie ominęły. Nie byłem jeszcze wtedy w drużynie, ale pamiętam, że moją pierwszą rolą było odegranie roli, o ile dobrze pamiętam, jednego z żołnierzy oddziału partyzanckiego. Mhm. To była inscenizacja bodajże o Karolu Podrazie. Tak, tak. Mhm. Okay. Następnie właśnie mieliśmy chyba naszą najlepszą inscenizację dotyczącą Powstania Warszawskiego. Grałem wtedy powstańca.
Obecnie w tym roku?
A w tym roku? No a podobnie jak kolega Paweł tutaj. Także grałem żołnierza pana Świrskiego.
Dobrze. O to jeszcze i o inne inicjatywy Tygodnia Patriotycznego zapytam znów po przerwie, bo ciekawe rzeczy dzieją się w Świebodzinie i zapewne przyszły rok też nam coś przyniesie, ale może już rąbka tajemnicy zdradzi. Zdradzą nam organizatorzy, ale o tym po przerwie. Sam nie wiem, co będzie się tam wtedy działo.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
Wracamy do studia. Dziś temat o patriotyzmie i patriotyzmie, zwłaszcza lokalnym. Tydzień patriotyczny w Świebodzinie to przede wszystkim wyciąganie na światło dzienne tych historii, które są obok nas i my o nich często nie wiemy, nie słyszymy. A historia chociażby porucznika Kazimierza Świrskiego to jest moment, kiedy możemy znów wrócić, przenieść się w tamte czasy i zobaczyć, jak, w jaki sposób ludzie walczyli o wolność w tym czasie, kiedy opanowani byliśmy przez inny kraj, okupowani chyba wręcz nawet to trzeba nazwać, przez inny wrogi nam kraj. Dziś żyjemy w wolnej Polsce, mamy to szczęście, a niektórzy z was żyją w tej Polsce, młodzi ludzie, przez całe swoje życie. Za to chyba trzeba dziękować tym właśnie ludziom, którzy o tą wolność do końca niezłomnie walczyli. Jedna ciekawa rzecz się kształtuje z tej całej historii, którą opowiadacie. Oprócz tych sylwetek osób, które są jeszcze miejsca, które pamiętają tamte czasy i jak się okazuje, one cały czas przypominają o tych szarych, smutnych, przykrych, złych czasach. Marek Wojdan, trochę więcej o tym, co w Świebodzinie jeszcze możemy zobaczyć.
Dosyć ciężko to zobaczyć, ponieważ nie jest to miejsce dostępne dla zwiedzających. Jest to miejsce w dawnej katowni Urzędu Bezpieczeństwa w Świebodzinie, które było jedną z największych i najbardziej krwawych na tych terenach. Można porównać, że na przykład w Zielonej Górze było 90 urzędników Urzędu Bezpieczeństwa, a w Świebodzinie 150. Najtrudniejsze przypadki oddawano do Świebodzina, a potem po tych tak zwanych
najtrudniejsze
badaniach,
czyli krótko mówiąc te, które opornie nie łamały się w przesłuchaniach.
Tak, tak, a potem już ich przekazywano na sprawy do Wrocławia czy do Poznania, także Świebodzin był takim mostem przejściowym. I do dzisiaj w piwnicach tego dawnego Urzędu Bezpieczeństwa, nie będę teraz mówił, bo to dzisiaj jest takie miejsce dosyć publiczne, w którym przebywają dzieci, więc nieistotne w tym momencie, w którym to jest miejscu, natomiast wewnątrz, w piwnicach tego urzędu do dzisiaj jeszcze można zobaczyć cele, do dzisiaj można zobaczyć drzwi z wizjerami, z tak zwanymi judaszami, a chyba najbardziej takie przejmujące to są rzeczy wystające z ścian. Był u nas pan Tadziu Burzański na konferencji 10. I Tadziu, on jest szefem Fundacji Łączka, widział wiele rzeczy. On widział Rakowiecką, ale powiedział, że to, co zobaczył w Świebodzinie, to nim wstrząsnęło dogłębnie. Haki wystające ze ścian, kajdany wystające z sufitu, za które wkładano ręce i torturowano i bito ludzi albo po prostu do omdleń oni tam stali, czy miejsce, gdzie najprawdopodobniej być może dokonywano nie wyroków, ale takich cichych egzekucji gdzie hak wisi w ścianę, wieszano tam człowieka, albo go dobijano, albo go katowano. To do dzisiaj wszystko jest i to można zobaczyć. Element taki namacalny i to myślę robi ogromne wrażenie na ludziach i na nas, na wszystkich tych, którzy to widzieli. To było wrażenie niesamowite. Córki pana Kazimierza, widząc to pomieszczenie, zresztą pan Kazimierz o tym opowiadał, nie mogły sobie poradzić z tym miejscem. Byli ludzie, którzy wychodzili, bo nie dawali rady. Jak sobie wyobrazili to, co spotkało tych naszych mieszczan, Świebodzinian i innych, którzy tam byli katowani, to jest nie do opowiedzenia. Nie jest to do opowiedzenia.
Wy, młodzi ludzie, biorący udział w inscenizacjach w Tygodniu Patriotycznym, przygotowujący ten czas, jak wy odbieracie to, te historie, które wydobywacie z jednej strony, z drugiej strony to przeżywanie tego czasu, kiedy świętujemy, a ten czas 11 listopada często nie sprzyja z racji pogodowych chociażby, no bo sami musieliście brać udział w niesprzyjającej aurze w inscenizacji. Z drugiej strony niektórzy traktują to jako przedłużony weekend. A dla was czym jest ten patriotyzm, ten tydzień patriotyczny? To żywe spotkanie z historią. Paweł.
Przede wszystkim harcerstwo uczy i wychowuje świadomych obywateli, którzy kochają swoją ojczyznę. I my też staramy się dawać taki przekaz naszym podopiecznym. Myślę, że w sercach i umysłach moich harcerzy każdego dnia jest taka myśl, że ktoś nam tą ojczyznę wywalczył. Że to nie jest tak, że ona jest nam dana raz na zawsze. I myślę, że takie piękne przykłady naszych bohaterów lokalnych, bo to oni są bardzo blisko nas. To nie jest pan z książki albo pan z filmu, który nigdy nie będzie miał ze mną kontaktu i tak naprawdę nie jest dla mnie namacalnym dowodem. To jest pan, który mieszkał albo mieszka kilka ulic dalej, kilka domów dalej i z którym możliwe, że mój dziadek albo moja mama kiedyś się spotkali, rozmawiali, że byli serdecznymi przyjaciółmi. I myślę, że jest to przede wszystkim taki piękny wyraz patriotyzmu, nasza tutaj akcja pod tytułem Tydzień Patriotyczny.
Wiktor?
Ja bym chciał powiedzieć, że tak wracając do tej jesiennej aury, ona pokazuje, że mimo niedogodności, deszczu, jakichś tam trudności, no to też pokazuje, jacy my Polacy tak naprawdę jesteśmy, że mimo właśnie tego wszystkiego potrafimy działać.
Bardzo mało czasu nam zostało, a jeszcze nie powiedzieliśmy o koncercie.
No tak, nie powiedzieliśmy o koncercie Norberta Smoły-Smolińskiego, wokalista zespołu Kontramundum. I tutaj nie mogę tego nie zrobić, bo muszę podziękować, że jest osoba u nas w województwie, która uratowała nam ten koncert. To jest pan Stanisław Iwan, strefa Słubisko-Kostrzyńska, specjalna strefa ekonomiczna. Dziękujemy bardzo, bo to był koncert bardzo mocny, taki dający powera wszystkim.
Z mocnym przekazem.
Z bardzo mocnym przekazem. To była dobra muzyka na najwyższym poziomie. To były niesamowite słowa, przekaz słowny wokalisty między utworami i obraz, który był dopasowany do każdego z utworów z tyłu na wielkim ekranie. To działało. Ponad 400 osób na sali widowiskowej Świebodzińskiego Domu Kultury, któremu bardzo dziękujemy za pomoc.
Młodych osób.
I często mówimy tak, że młodzi nie potrafią słuchać. Nie, tam wszyscy byli wpatrzeni w to, co w scenę. Nie było jakichś wygłupów. Mało tego, podeszli pod scenę z flagami. Te flagi gdzieś tam powiewały czasami. A chyba takim najfajniejszym akcentem kończącym to było, jak podeszła do mnie jedna z nauczycielek i powiedziała, że to jest drugie najważniejsze przeżycie w jej życiu. Ten koncert. Więc to było coś nieprawdopodobnego. Zresztą sam Smoła powiedział bardzo fajną rzecz, że Świebodzin to jest takim ewenementem, że wszystkie miasta w Polsce świętują jeden dzień, a tutaj wy to macie cały tydzień takiego szału patriotycznego i takiej mocy. I to bardzo fajne. Ale na koniec powiem jeszcze o jednym incydencie, znaczy incydencie bardzo miłym. Dzisiaj zadzwoniła do mnie pani Halina, córka Kazimierza Świrskiego, powiedziała, że w Nowym Jorku, bo w Nowym Jorku mieszka brat Kazimierza Świrskiego, który był w tym samym oddziale, co on, no on również skazany, tylko on chyba miał 4 lata, mimo młodego wieku został szybko wypuszczony na wolność, miał chyba 16 lat bodajże, że z ogromnym wzruszeniem obserwował całą tą naszą inicjatywę, całą naszą imprezę, mimo wieku on tam surfuje po internecie i rozmawiali dzisiaj, że jest bardzo, bardzo wzruszony tym wszystkim, więc no, za ocean poszła info, ale do najważniejszych osób, dziś żyjących dzisiaj z tego oddziału Kazimierza Świrskiego, więc jedyna osoba żyjąca jeszcze z oddziału. I to było takie dla nas, dla mnie dzisiaj bynajmniej, dla nas teraz jest ważne.
Że warto było, to zrobić.
To, że warto było, to my nie mamy żadnej wątpliwości co do tego, najmniejszych.
A gdybyście Państwo chcieli jeszcze zobaczyć coś więcej, bo już więcej opowiedzieć nam się nie uda w dzisiejszym programie, to zapraszamy Was do zobaczenia tego na Facebooku, Tydzień Patriotyczny Świebodzin,
będzie
wystarczy wpisać. A niedługo będzie cały film do obejrzenia z tego, co działo się tamże. Zdjęcia już są, bardzo wiele informacji też, więc zaglądajcie Państwo. A ja już muszę niestety podziękować naszym gościom, którzy na koniec pewnie jeszcze pozdrowią kogoś, a kogo to za chwilę sami powiedzą. Moimi gośćmi byli dziś harcerze z drużyny 13 Świebodzińskiej Harcerzy Sten w osobach. Marek Wojdan, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja bym chciał pozdrowić głównie Jacka Ogorzałka, takiego naszego dobrego ducha, który nas wspiera w całej tej naszej inicjatywie. Jacku, w tobie była niesamowita moc, dzięki bardzo.
Paweł Salej, drużynowy.
Ja chciałbym bardzo pozdrowić moją dziewczynę Nataszę oraz słuchających nas wszystkich tutaj, moich dziadków.
Wiktor Wójtowicz, przyboczny.
Dziękuję bardzo. Chciałbym pozdrowić rodziców.
Pozdrawiamy. Oskar Koszuta.
Dziękuję bardzo. Chciałem pozdrowić mamę i tatę.
I Wojciech Wojdan.
A całą rodzinę i widzów.
Pozdrawiamy
słuchaczy
naszego radia, Radio Zachód. Bardzo Państwu i Wam dziękuję za dzisiejszą audycję, moim Państwa gośćmi i harcerze. My słyszymy się tradycyjnie jak co tydzień w poniedziałki o 20:00. Zapraszamy do Strefy Młodych, kolejni młodzi, ciekawi ludzie na naszej antenie. Do usłyszenia.